Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie pani Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. A rozmawiamy o sposobach na odnalezienie pozytywnego myślenia. A ten zasób jest w każdym z nas. Żeby ten zasób w sobie odnaleźć, trzeba się czasami do niego dokopać. Tak jak do samochodu dzisiaj spod tego śniegu.
Tak, to co stanowi jeszcze nasz zasób, to oprócz relacji, to co my wnosimy, też nasz spokój, nasze nastawienie, optymizm, który możemy też kreować i uczyć się, bo optymizm to jest zależny od tego, jak interpretujemy tę rzeczywistość. I możemy właśnie dostrzegać, że szklanka do połowy jest pełna, albo do połowy pusta, jak powiedzą pesymiści. Więc ważne jest, żeby jakby tak skupiać się na tym, co jest w nas takie wartościowe, ale też właśnie korzystać z tego optymizmu, który możemy rozwijać. To, co jest też naszym wewnętrznym zasobem, to jest nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie własnej wartości. To, jak radzimy sobie ze stresem, jaki mamy wgląd w siebie. Też sobie myślę, że czasami naszą wewnętrzną siłą będą też nasze trudności, wbrew pozorom. I to jest tak, z czego ja osobiście też sama myślę, że często korzystam. Może mniej dostępny dla takich nastolatków, natomiast dla osób dorosłych już na pewno. Czyli świadomość tego, że czasami było nam bardzo trudno, że mieliśmy bardzo trudne sytuacje w życiu i daliśmy radę. To i sobie myślę, że to czasami jest najbardziej budująca rzecz, którą możemy mieć. W zasadzie, które już mamy, a które nie zawsze dostrzegamy, nie zawsze doceniamy. Czyli wszystkie nasze negatywne doświadczenia w kontekście tego, że daliśmy radę, że je pokonaliśmy, że pomimo tego, że nie wiem, straciliśmy pracę, to po jakimś czasie udało nam się zyskać na nowo, że sobie poradziliśmy z tą sytuacją. Pomimo tego, że bardzo ciężko zachorowaliśmy, to daliśmy radę wyzdrowieć, tak? Albo jesteśmy w remisji jakiejś choroby. I żeby spojrzeć na to jako naszą siłę w pokonywaniu tego, co jest trudne. I myślę sobie, że tak mi osobiście, bardzo osobiście, takie trudne doświadczenia wbrew pozorom bardzo dużo dały. Taką świadomość, że wiem, jak inni mogą się czuć, tak? Bo też doświadczyłam czegoś, co było dla mnie bardzo trudne. A z drugiej strony, że byłam w stanie to pokonać, że dałam radę i że to jest już we mnie. To znaczy, że skoro raz dałam radę, to mogę dać radę drugi, trzeci, dziesiąty i setny.
Czyli pacjenci bardzo muszą się dokopać do tych takich pozytywnych zasobów. Częściej pamiętają o tych takich negatywach, a mniej o własnej sile.
Znaczy, często jest tak, że jak przychodzą, no to faktycznie nie pamiętają o pozytywach. Natomiast, żeby postrzegali te trudne doświadczenia właśnie w kontekście siły. Właśnie w kontekście, że daje radę. Czyli jeżeli mi jakieś trudne doświadczenia na przykład przemocowego ojca, to że dali radę stamtąd wyjść, dali radę się uniezależnić, że no, mam takiego pacjenta, który dał radę się przeciwstawić temu. Jako jedyny z rodziny powiedział, że stop, ja się na to nie zgadzam, tak? To różnie, bo to każda historia życia jakby pokazuje nam inny zasób. Natomiast, żeby spojrzeć na te trudne doświadczenia w jakim kontekście tej siły wewnętrznej, którą mamy i która sprawiła, że to pokonaliśmy. I skoro już raz pokonaliśmy, to możemy pokonać kolejne trudności, tak? No bo mamy tą siłę wewnętrzną. Natomiast często jakby też jest warto dokopywać się do tego, co jest w ogóle pozytywne w nas, czyli do naszych talentów różnych, zasobów, tak, naszych umiejętności, nie wiem, słuchania innych, empatyzowania, bycia wrażliwym. No i znowu, jak ludzie mówią, że jestem wrażliwy, no to, ale to ja nie wiem, czy to pozytyw, czy to negatyw. No i znowu, możemy na to różnie spojrzeć. Być może jest to czasami trudne, bo skoro jestem wrażliwy, to łatwiej mnie zranić, ale jest to olbrzymi pozytyw, dlatego że ja mogę współgrać z innymi, tak? Że mogę doświadczyć, odczuwać dużo więcej niż ktoś, kto nie jest wrażliwy. Czyli to, znowu troszeczkę tak, jak na to spojrzymy, czy spojrzymy na to jako na coś takiego nas obciążającego, czy na coś, co nas budującego. Myślę, że warto tutaj świetny mam przykład też takiej genialnej książki Mózg autystyczny, który, autorka, która sama jest autystką, pokazuje, że ona w całym swoim życiu autystycznym najważniejsze było dla niej to, że rozwinęła do perfekcji to, w czym była bardzo dobra. Czyli ona była bardzo dobra w jakimś postrzeganiu przestrzennym, w umiejętności manipulowania tymi obrazami w umyśle. I dzięki temu stała się specjalistką, ma własną firmę i to jest jej jakby tak zasób i ona na tym buduje swoje poczucie wartości. I tak samo spotykając się z różnymi ludźmi, że no, to, czym są dobrzy w pracy, tak, że mają jakieś umiejętności. O, mam takiego chłopca, który na przykład buduje ziemianki albo jakieś domki na drzewie. No i to jest jego potężny zasób, że potrafi taką rzecz stworzyć, że ma do tego zacięcie, tak? I to jest jakby taka rzecz, na której on w tym procesie zmiany i w doświadczeniu tych wszystkich trudności może powiedzieć, że no tak, może w tym i w tym nie jestem najlepszy, ale za to tutaj to jestem specjalistą, tak? Czyli znowu buduje to swoje poczucie własnej wartości, poczucie takiej mocy na tym, w czym sobie radzi bardzo dobrze. Mogą być to talenty, mogą być nasze specyficzne takie umiejętności. Ktoś umie dziergać, ktoś umie śpiewać, grać, tak? Więc to wszystko, co będzie w nas fajne, wartościowe. No i tu też ważne, myślę, żeby powiedzieć sobie też, żeby każdy z nas zastanowił się, co mógłby pielęgnować. Bo to jest też tak czasami, że osoby mają różne talenty, jakby różne rzeczy robili, różne rzeczy lubili, ale w toku pracy, no wie pani, na to nie mam czasu, ale żeby właśnie może też taki jest dobry moment, ten świąteczny moment różnych postanowień, żeby wrócić do tego, co lubimy. Że skoro sprawia nam przyjemność czytanie książek, jesteśmy dobrzy w czytaniu książek, potrafimy je pochłaniać, no to żeby wrócić do tego czytania książek. Jeżeli lubimy dziergać, to żeby wrócić do tego dziergania. I będzie to jednocześnie nasza siła i to, co będzie sprawiać, że będziemy czuć się ze sobą dobrze i będziemy mieć takie poczucie własnej wartości. A z drugiej strony będzie też to coś, co będzie kreować nasze szczęście. No bo jeżeli robimy to, co lubimy i w czym jesteśmy dobrzy, no to jakby daje nam to poczucie zadowolenia i radości.
Czasami są to nieoczekiwane zjawiska, wartości niedoceniane przez nas, bo wydaje się taką oczywistością, okej, lubię czytać, albo mam zdolności abstrakcyjnego myślenia, ale można na tym zbudować coś bardzo pięknego, coś bardzo wartościowego, wyróżniającego nas, bo inni akurat tego zasobu nie posiadają. A można go zlekceważyć, powiedzieć, oj, tam pewnie wszyscy tak mają, albo to
tak
nie jest
fajne. To tak jak z gotowaniem, że może przecież każdy gotuje, tak? Ale nie każdy musi czerpać z tego przyjemność, nie dla każdego musi to być pasja i nie każdy będzie tak gotować jak ktoś, tak?
To jest dobry przykład, bo my poza anteną bardzo dużo rozmawiamy o przepisach ciekawych. Tu się dużo dzieje w tej przestrzeni. Czyli warto w tym czasie, choćby świątecznym, w czasie zatrzymania, pomyśleć o tym, jakie ja mam w sobie zasoby. Jakie ja mam w sobie wartości. Może one nie są widoczne, może my ich po prostu nie widzimy. Może nam się wydają czymś, co ma każdy, czymś, co nie jest do docenienia.
Czymś, co tak czasami właśnie sabotujemy samych siebie i lekceważymy, skupiając się na tym, co negatywne.
No bo właśnie ktoś mógł na przykład oznaczyć to jakimś, nacechować negatywnym znaczeniem i ta nasza na przykład wrażliwość, albo to czytanie książek może być czymś złym, bo czytaliśmy gdzieś tam pod kołdrą na przykład z lampką, bo to nie było mile widziane.
Tak sobie myślę, że szkoła to często jest taki obszar, że właśnie on jest bardzo specyficzny, bazujący na bardzo wybiórczych zdolnościach i często właśnie być może lekceważące jakieś zasoby różnych dzieci. Ja sama pamiętam swojego własnego kolegę szkolnego, który świetnie grał w nogę. No i wychowawczyni mówi, no ale on nie może być cały czas tak zwalniany do tej reprezentacji, bo on tu jeszcze czytać nie umie. To była mniej więcej trzecia klasa czy czwarta klasa szkoły podstawowej. Ja to pamiętam i sobie myślę, że być może on z tej szkoły niewiele wyniósł. Natomiast te jego doświadczenia, jak on wygrywał te mecze, jak były naprawdę tam potrzeby, myślę, że to jest dużo bardziej wartościowe w kontekście może całego jego życia, niż to, czy on z tymi ułamkami rodził sobie lepiej czy gorzej, tak? Czy dostawał pały dwójki czy trójki, bo to w kontekście naszego całego życia okazuje się nie bardzo znaczące. Ja też a propos ocen i tego, jak te oceny budują nasze poczucie własnej wartości, często właśnie mówię rodzicom, którzy tam się bardzo stresują, że dzieciaki może nie utrzymują takich ocen, jak oni by sobie wymarzyli. Ja mówię, a czy pani kiedykolwiek ktoś spytał o ocenę ze szkoły? Choćby ze szkoły średniej, choćby ze studiów. Nawet okazuje się, że jak ktoś jest przyjmowany do pracy, nikt nie patrzy, nikt nie pyta o to, jaką ktoś ma ocenę kończąc studia. To już co, nie mówiąc o szkole podstawowej, nikt do tego więcej nie sięgnie. Więc czy czasami naprawdę jest potrzeba walczyć tak na śmierć i życie z dzieckiem, żeby to były czwórki, piątki? Skoro to dziecko jakby nie przejawia takich cech, skoro ma ono jakieś jeszcze inne problemy, to czy naprawdę, pytam tych rodziców, czy to jest najważniejsze na tu i teraz? I później się okazuje, że często rodzice schodzą trochę z jakichś własnych oczekiwań, bardziej akceptują. Ja też nie mówię, że to nie jest jakoś ważne, żeby dzieciaki chciały się uczyć, żeby dobrze się uczyły, żeby to lekceważyć, zwłaszcza jak ktoś się dobrze uczy, bo to jest ich zasób i należy to docenić, ale żeby nie robić z tego takiej walki na śmierć i życie.
Bo czym to grozi takiemu dziecku? Też skąd się bierze u rodzica taka presja?
Rodzice często z tego, że sami jakby może nie doświadczyli tego, że byli dobrymi uczniami, to jest jedno. Albo z tego, że mają taki przymus, żeby ich dziecko też było profesorem, a ono niestety nie ma skłonności do bycia profesorem. Czasami to jest też z tego, że czasami myślę sobie, że jakiś obszar takiej walki o różne rzeczy. I szkoła jest jedną z tych rzeczy, z których rodzice są trochę też rozliczani. I myślę, że czasami to rodzice też oceniają się pod względem, porównują siebie, porównują dzieci niestety, co nie jest dobre. Ale też, że jeżeli jestem dobrą mamą, jeżeli moje dziecko ma dobre oceny, a nie jestem wystarczająco dobrą mamą, jak moje dziecko ma dwóje, tak? To znaczy, że ja gdzieś zawiodłam jako matka, skoro nie potrafię zmotywować swojego dziecko, żeby miał piątki. No i tutaj często właśnie tak mi się zdaje, że bardziej walczą o swoje własne samopoczucie niż tak naprawdę o dobro tego dziecka. Na szczęście wielu rodziców jest później w stanie jakby to zobaczyć, usłyszeć i stwierdzić, że okej, że schodzimy z tych wymagań, luzujemy i idziemy dalej. Co tyczy się jeszcze tego właśnie dostrzegania tych pozytywów, to warto podkreślić, że tak działa nasz mózg i niestety jak programujemy się na to chłonięcie dobra, to niestety trochę idziemy na przekór ewolucji, bo ewolucja nas wystawiła na to, że przetrwają tylko ci, którzy się skupiają na negatywach, tak? Czyli kto przetrwał? No przetrwał ten, kto był bardziej wyczulony na wszelkie strachy i który na wszelki wypadek schował się przed lwem, którego być może nie było. Ale na pewno nie przetrwał ten, który optymistycznie stwierdził, ach, to na pewno wiatr tak szumi w zamoroślach, no bo on został zjadany przez tego lwa symbolicznego. I faktycznie ewolucja wykreowała to, że się skupiamy i bardziej w mózgu jest zapamiętywane to, co jest negatywne. I niestety możemy to trochę nad tym pracować, ale tak jest, że mamy taki detektor wykrywania niebezpieczeństw i ten strach czy złość faktycznie silnie nam zapadają w pamięć i są w ocenie rzeczywistości ważniejsze niż te oceny pozytywne i pozytywne doświadczenia. Prosty przykład, jeżeli mamy nawet udany dzień, ale na koniec albo w trakcie pokłócimy się z kimś, to okazuje się, że ten bilans dnia będzie zależeć od tej właśnie kłótni, tak? Że pomimo tego, że może nas spotkać jakieś po drodze fajne, miłe rzeczy, to skupimy się na tym, co negatywne, bo tak działa nasz mózg. I mówię, w tym całym dbaniu o siebie i właśnie zmianie i tym dążeniu do szczęścia, no to niestety trochę robimy na przekór temu, jak nasz system nerwowy jest zaprogramowany właśnie na tym, co negatywne, ale można nauczyć się doceniać te wszystkie małe, drobne rzeczy, które są w nas pozytywne i doceniać też siebie, tak, tego, jacym jesteśmy i chyba takim taką esencją tego, jak miała brzmieć najlepsza nasza samoocena i najlepsze nasze poczucie wartości, to takie przekonanie, że jestem wystarczająco dobry. I to jest piękne sformułowanie. Kiedyś mnie zachwyciło i za każdym razem mnie zachwyca, jak sobie można powiedzieć, że jestem wystarczająco dobrym. To znaczy mam świadomość tego, jakie mam pozytywy właśnie. Nie mówię, że one są nieważne, nie deprecjonuję ich w żaden sposób, umiem je docenić, ale umiem też zaakceptować to, co jest we mnie złe i to też dostrzec. Bo na tym polega też rozwój, na tym polega też terapia, żeby się spotkać z tym, co może nie do końca jest w nas fajne. I są rzeczy, których nie możemy zmienić. Są rzeczy, które musimy zaakceptować, tak? Choćby wygląd. Że pewnie jeżeli coś nam się bardzo w sobie nie podoba, no to najprostszą jest zaakceptować tę część. A mimo tego mieć poczucie, że no jestem wystarczająco ładna, tak? Czy jestem wystarczająco fajna, bo na przykład umiem się skupić, umiem wyeksponować to, co jest we mnie fajne. Czyli jeżeli nie podoba mi się mały palec u nogi, to mogę go zakryć, bo tak, a specjalnie mówię o tym małym palcu u nogi, bo to też pokazuje, jak na przykład osoby z zaburzeniami zachowania, jak bardzo potrafią się koncentrować na tym, co negatywne, że one już do granic absurdu wyolbrzymiają wszystkie swoje niedoskonałości, a zupełnie nie dostrzegają tego, co jest pozytywne i jak pyta się, zresztą w większości młodych dziewczyn, jak robią, co mi się w wyglądzie podoba, co nie podoba, to co mi się nie podoba jest zapisane małym takim mikroskopijnym druczkiem, jeszcze obok jest dopisywane, a to co mi się podoba to zazwyczaj są jedna, dwie, góra trzy rzeczy.
Dlaczego tak się dzieje?
Bo też nie uczymy dzieciaków doceniać tego, co pozytywne. Bo najczęściej, no nas, że tak jest skonstruowany nasz mózg, to już ustaliliśmy, że tak ewolucja zadziałała, więc jakby skupiam się bardziej na tym, co negatywne. Ale też mi się zdaje, że rodzice często bardziej wyeksponowują to, co jest problemem, niż to, co jest zasobem.
Dlaczego?
Bo są pewnie też tak nauczeni. Bo jakoś chyba to jest bardziej widoczne, bo też chyba nikt ich nie uczy, że można inaczej. I to znowu też jako terapeuta często pokazuje, jak można pozytywnie wzmacniać dzieciaków. Myślę sobie też, że ludzie myślą i wierzą w to, że jak będą się skupiać na pozytywach, to co negatywne się jakoś tak rozrośnie, będzie takie olbrzymie, wielkie, ich pochłonie. I ten problem negatywny nie minie. Takie mam jakieś osobiste odczucie, że jakby nie potrafią czasami, trudno im, są zaskoczeni, jak pytam o pozytywy dziecka, tak? Że oni tutaj przychodzą z tym, co jest trudne, a ja teraz od nich żądam, żeby w ogóle jakieś kosmosu. Więc po prostu tak chyba mamy też w świecie, że skupiamy się na tym, co negatywne, a jakby chcę powiedzieć teraz o takiej bardzo prostej metodzie chwalenia w skupieniu na pozytywach, która pokazuje, jak bardzo to zmienia. Otóż jest z bestsellerowej książki Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, jak mówić, żeby dzieci słuchały. Przykład chwalenia, że jeżeli dziecko koloruje, to żeby nawet jeżeli wyjeżdża za linię, żeby znaleźć takie miejsce, którym nie wyjechało za linię i pokolorowało dokładnie. Ma to tak, ja za pierwszym razem, jak zastosowałam, to nie wiedziałam, że ma to taką siłę, taką, że wow, taką naprawdę, proszę spróbować, zwłaszcza u przedszkolaków, to dziecko, jak się mu tylko pokaże tam, gdzie spójrz, tu nie wyjechałeś, patrz, jak pięknie i dokładnie pokolorowałeś, to dziecko z takim zacięciem, z takim skupieniem, z takim zaangażowaniem zaczyna próbować dokładnie tak malować.
Bo potrafi.
Że to jest takie niezwykłe. A większość rodziców jak robi? Spójrz, tu wyjechałeś. Choćby cały rysunek był w miarę okej. Okay. Tu wyjechałeś i tu jest nierówno. A dlaczego jeszcze tego nie dekolorowałeś? Albo nie daj Boże, kolorują za nich, żeby było idealnie. I tym samym to, co dostajemy właśnie w dzieciństwie, to, że zamiast pokazać to, co jest pozytywne, zamiast mówić dzieciom, że spójrz, jak fajnie potrafiłeś się bawić, to znowu się pokłóciłeś z siostrą, ileż można słuchać tych krzyków. No i niestety buduje to w dzieciach, a później w nas dorosłych, to, że jakby tak łatwo nam lekceważyć te nasze mocne strony. a skupiać tylko na tym, co jest negatywne.
No i to okazuje się nie szkodzi. Rzeczywiście mamy jakieś takie społeczne przekonanie, może my Polacy, że jeżeli będziemy chwalić dziecko albo będziemy chwalić dorosłego, to jemu się w głowie przewróci.
Tak. Dokładnie. I naprawdę też, jeżeli chodzi o dawanie zaleceń do szkoły, to później okazuje się, że ci nauczyciele też, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy mają tego przekonanie, że po co chwalić? No jak on tyle sprawia problemów, to za co go chwalić? A czasami to wystarczy jak z tym kolorowaniem. Naprawdę taką niewielką zmianę zauważyć, żeby ten człowiek miał na co, po co i dlaczego się starać. Żeby miał takie przekonanie, że pomimo tych wielu trudności to jest w stanie funkcjonować dobrze, tak? Jest w stanie spełnić to oczekiwanie, jest w stanie coś z siebie takiego pozytywnego i fajnego dać.
Mhm. Czyli zamiast uwag warto podkreślać, choćby tak jak w angielskich szkołach, że dziecko wykazało się empatią albo że dziecko pięknie koloruje, czyli pozytywne treści tak podkreślać. I nie jest to niszczące.
Nie. Nie. Wiadomo, że w tych wszystkich uwagach, w tym zwracaniu, w wychowaniu dziecka, no ważne, żeby też jakoś się zmierzyć z tymi trudnościami. Natomiast myślę sobie, że to nie powinno być jedyne działanie i nie powinno być podstawą.
Życie w przekonaniu, że jestem wystarczająco dobry i że mam te zasoby, może być życiem łatwiejszym, może być życiem mniej prowadzącym do trudności, do uzależnień, do cierpienia?
No tak, jeżeli mam takie wewnętrzne przekonanie, że jestem wystarczająco dobry, to jakby wierzę, mam takie zaufanie do tego, co robię, to po pierwsze. Mam taką motywację, żeby się starać i też prościej mi zaakceptować wszystkie porażki, no bo skoro jestem wystarczająco dobry, ale nie idealny, i to też jest, co niektórzy muszą jakby zwalczyć, że taką chęć bycia idealnym i zaakceptować, że idealnych ludzi nie ma, to skoro jestem wystarczająco dobry, mam prawo do błędów, to mogę te błędy naprawić. To za drugim razem może uda mi się lepiej. Będę bliżej tego, co bym chciał, tak? To mam też taką motywację, żeby coś z sobą zrobić. To też często jest tak, że jak zauważamy pozytywne jakieś zmiany w sobie, no to nabieramy takiego powera do tego, żeby chcieć więcej. To tak jak z dietą. Tak. Że jak często jest nam trudno sobie wyobrazić, że to jest takie męczące, tyle zachodu, to jak już wchodzimy w tą dietę i zaczynamy dostrzegać, że wow, coś pozytywnego się z nami dzieje, to mamy motywację, żeby robić to, żeby chcieć więcej, żeby w tym trwać. I tak samo w zmianie, tak? Jeżeli jestem przekonany, że jestem wystarczająco dobry, to prościej jest mi też stawiać ludziom granice. To prościej jest mi powiedzieć, nie zgadzam się na to, bo wiem też, że zasługuję na to, bo to czasami też ludzie, a to nawet z dzisiejszej rozmowy, czy ja zasługuję na takie traktowanie pozytywne? Czy ja muszę coś zrobić? 17 lat pacjentka. Czy ja muszę coś zrobić w rodzinie, żeby zasłużyć na to, żeby mnie zauważono, żeby miała jakieś prawa, tak? No bo ja w sumie to nie wykonuję żadnych obowiązków.
Zasłużyć na miłość.
A przekaz, dokładnie tak, niewerbalnie to tak. Niewerbalnie nie wypowiedziane to tak, żeby zasłużyć na miłość. A przekaz musi być taki, że ale ty zasługujesz już na to, bo jesteś. Ty nic więcej nie musisz robić, nie musisz spełniać żadnych oczekiwań. Wystarczy, że jesteś i już z tego samego tytułu zasługujesz na miłość, na akceptację, na bezpieczeństwo. I jeżeli ktoś daje ci coś zupełnie przeciwnego, jeżeli doświadczasz jakichkolwiek form przemocy i agresji ze strony innych, to masz prawo siebie bronić, masz nawet obowiązek siebie bronić, masz prawo i obowiązek powiedzieć nie, nie zgadzam się na to.
Jeśli Państwo chcą się podzielić swoimi doświadczeniami odnośnie rozmowy, jaką prowadzę z panią psycholog Elżbietą Dec, odnośnie swoich doświadczeń z pozytywnym myśleniem, byciem wystarczająco dobrym, życiem szczęśliwym, odkryciami na temat tego, jak pięknie skupiać się na tym, co w nas wartościowe, pozytywne, ciekawe, co w głębi naszej duszy tak naprawdę gra i co nas napędza do tego, żeby być uśmiechniętym, radosnym, szczęśliwym, spełnionym i tak dalej, albo być wystarczająco dobrym po prostu i akceptować siebie takim, jakim się jest, to bardzo zachęcamy. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radio-lublin.pl.